wybrałem Psalm 42 i właściwie można by powiedzieć, że trzeba by było rozważać dwa psalmy, 42 i 43, bo one chyba stanowią całość, ale 42 nam zajmie tyle czasu, no bo jak już się przyjeżdża raz na kilkanaście lat albo na kilka, no to dobrze jest ten czas wykorzystać tak do dechy. I to rozważanie zatytułowałem Bóg skało, z której gasi pragnienie Boży lud. I ten psalm zawsze mnie dotykał, zawsze mnie poruszał, bo ja w ogóle chyba patrzę na świat obrazami i potrzebuję coś uchwycić, żeby za tym poszła jakaś refleksja. Właśnie dlatego, gdy tutaj byliśmy w 2016 roku, to widząc tych wszystkich ludzi, z którymi były związane historie istotne w moim życiu, to obudziło wspomnienia, historie, wiecie, po prostu cały łańcuch jakiejś refleksji, która doprowadziła mnie do odpowiedzi na pytanie, kim ja jestem. Przeczytajmy Psalm 42 i zacznijmy od po prostu od początku tego psalmu. Poszło, tak? Dobrze. Czytajmy, Psalm 42. Przewodnikowi chóru, pieśń pouczająca synów Koracha. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest Bóg Twój? Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Dusza moja smuci się we mnie, dlatego wspominam Cię z krainy Jordanu i szczytów Hermonu, z gór Misar. Głębina przezywa głębinę w odgłodzie wodospadów Twoich. Wszystkie nawałnice i fale Twoje przeszły nade mną. Za dnia wyznacza Pan łaskę swoją, a w nocy śpiewam Mu pieśń. Modlę się do Boga życia mego. Mówię do Boga, skało moja, dlaczego zapomniałeś o mnie? Dlaczego posępny chodzę, gdy trapi mnie nieprzyjaciel? Jest mi tak, jakby kruszono mi kości, gdy mnie lżą wrogowie moi, mówiąc do mnie co dzień, gdzie jest Twój Bóg? Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Kilka słów kontekstu do tego psalmu. Księga psalmów, te wszystkie psalmy, które u nas w Biblii mamy jako jedną księgę, ona jest podzielona na 5 mniejszych ksiąg. Pierwsza księga od psalmu od 1 do 41, druga od 42 do 72, trzecia od 83 do 89, czwarta od 90 do 106 i piąta od 107 do 150. Księga psalmów jest przede wszystkim modlitewnikiem Bożego ludu, który pragnie kierować się w swoim życiu Bożym Słowem i jest w drodze, którą wcześniej pokonał ich król i w oczekiwaniu na nadejście ostatecznego tego pomazańca pańskiego i Królestwa Bożego. I autorstwo psalmu przypisuje się różnym ludziom, Dawidowi, Asafowi, synom Koracha, Mojżeszowi, Salomonowi. Jest też duża grupa psalmów anonimowych. I pierwsza księga właśnie, psalm od 1 do 41, to księga cierpiącego króla, który pomimo tego, co go spotyka, dochowuje wierności Bogu. I przykładem wiernego króla jest król Dawid. A 4 kolejne księgi, czyli od psalmu 42 do 150, to księgi ludu Bożego, który podąża drogą króla. Na wzór króla doświadczają cierpienia, przechodzą przez próby, ucisk, doliny i wielokrotnie zawodzą. Opuszczają swojego Boga, odwracają się od Niego, porzucają Go. Z tego powodu jedyna nadzieja jest w obietnicy Boga danej Dawidowi, że pewnego dnia z jego rodu powstanie król, pomazaniec, który ustanowi Królestwo Boże i zwycięży zło. I przez całą Księgę Psalmów przewija się motyw doliny. A dolina to ścieżka Izraela. Dawid przechodził przez doliny. Jakbyśmy chcieli zobaczyć w tej pierwszej księdze, to psalmy 22 do 24. ale na koniec swojego życia modli się: Boże, jesteś wierny. Ty byłeś wierny. Ty zabezpieczyłeś przymierze ze mną pod każdym względem. Ty byłeś łaskawy i ty byłeś dobry. A i w historii Izraela jest podobnie. Oni podążają ścieżką nacechowaną cierpieniem i dolinami. I w ich historii są trzy doliny. Pierwsza to wędrówka przez pustynię, druga to epoka sędziów, kiedy nie było króla i każdy robił to, co chciał. I trzecia to upadek Izraela i uprowadzenie do niewoli. I wyraźnie rysuje się w całej księdze psalmów taka myśl. Teraz cierpisz, teraz może cierpisz, teraz może doświadczasz tak trudnych i niewyobrażalnych rzeczy, że nie wiesz, jak je sobie wytłumaczyć. Ale ostatecznie doświadczysz wierności Boga. Więc naucz się uwielbiać Boga w dolinie. Naucz się Go wielbić wtedy, gdy jest ciężko, dając świadectwo swojej wiary, że On działa i nie zostawi tej sytuacji taką, jaką jest. Dolina to jest test naszej wiary. Czy będziesz śpiewał pieśń chwały w dolinie? Czy pozostaniesz wierny Panu, gdy jest źle? No i w psalmach padają takie ważne pytania. Czy Bóg odrzucił nas na zawsze? Czy Bóg o nas zapomniał? A dlaczego powodzi się bezbożnym, a my tyle cierpimy? A co z obietnicami przymierza? Wypełnią się czy nie, skoro my zawodzimy? I w całej księdze psalmów, jak i w jej mniejszych częściach, widać następującą myśl. Ci, którzy rozkoszują się Słowem Bożym i szukają Bożego Króla, będą błogosławieni. Ci, którzy rozkoszują się Słowem Bożym i szukają Bożego Króla, będą błogosławieni. Dobrze, przejdźmy teraz do naszego psalmu. Krótko struktura. Pierwszych pięć wersetów, tam są dwie rzeczy. Obraz jelenia i wspomnienie pielgrzymki do domu Bożego w otoczeniu ludu Bożego. I potem werset szósty jest refrenem. To jest wezwanie do zaufania Bogu, który jest Bogiem zbawienia. Jest naszym Bogiem. A potem wersety od 7 do 11 jest to wspomnienie źródeł Jordanu i obraz Boga jako skały, z której pije cały Boży lud. Może ugasić swoje pragnienie, jeżeli zwróci się do niego z wiarą, bez względu na to, gdzie jest i w jakiej sytuacji się znajduje. I werset 12, refren, on się tutaj w tym psalmie powtarza dwa razy. Wezwanie do zaufania Boga. Psalmista mówi: duszo moja, tak? Ufaj Bogu. Jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. I psalm 42 jest nastrojony smutno. To jest lamentacja. To jest taki psalm, gdzie jest dużo bólu, smutku, ale przebija nadzieja. Nie jest już tak, że światło zupełnie zgasło. Przebija nadzieja. I ta nadzieja jest naprawdę realna. I naprawdę dużo zależy od postawy tego, który ten psalm śpiewa. Dobrze, a więc teraz spójrzmy na pierwszych pięć wersetów. W pierwszej części mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, znamy dobrze ten psalm. Mamy tam obraz jelenia. Wyobraźcie sobie tego jelenia. Jest na pustkowiu. Ma wysoko podniesioną głowę, a jego nozdrza szeroko się otwierają. On łapie powietrze. Łapie powietrze, ponieważ szuka wody. Nie wiem, czy wiecie, ale jeleń ma dwa kluczowe zmysły, dzięki którym jest w stanie uniknąć wszelkich zagrożeń, ale też one pomagają mu bardzo w funkcjonowaniu. Po pierwsze to jest węch, a po drugie to jest słuch. A więc węch. I on stoi i szuka wody, szuka tropu wody. Psalmista używa tego obrazu, aby powiedzieć nam, że tak jak jeleń pragnie wód płynących, czyli wody z rzeki, wody ze źródła, świeżej wody, tak dusza ludzka pragnie i potrzebuje Boga, Boga żywego. Nie bóstwa, bożka, bożyszcza, ale Boga żywego. Bez Niego człowiek jest martwy. Bez Niego człowiek nigdy nie będzie zaspokojony ani spełniony. Tylko Bóg jest ostatecznie odpowiedzią na wszystkie potrzeby jednostki i narodu. Wynika ze słów tego psalmu. I uczuciem, które wysuwa się tutaj na pierwszy plan, jest silne pragnienie Boga. Jak tutaj jesteśmy dzisiaj? No tak, przyszedłeś, bo jesteś spragniony Boga? Jakie jest to uczucie, którym żywisz Boga? Masz do Niego albo do Twojego Pana. Jakie to jest uczucie? Tutaj czytamy o silnym pragnieniu Boga, o tym uczuciu, o tej emocji jest mowa, która w tym konkretnym momencie jest niezaspokojona. I dlatego jest jeszcze bardziej odczuwalna. Dlaczego ta potrzeba nie jest zaspokojona? Ponieważ naród ze względu na swoje nieposłuszeństwo Bogu znajduje się z dala od Niego. A co to znaczy z dala od Niego? Z dala od Jerozolimy, z dala od wzgórza świątynnego, z dala od świątyni. Ponieważ tamten świat, ta koncepcja były zbudowane tak, że cały świat żydowski był zwrócony ku Jerozolimie, ku wzgórzu świątynnemu, gdzie była świątynia, gdzie się przychodziło zobaczyć Boga, oglądać Jego oblicze, ponieważ tam było kapłaństwo aronowe, tam składano ofiary według konkretnego zalecenia z Pisma Świętego, robili to ci konkretni kapłani, tam była Arka Przymierza, tam miała przybywać przecież chwała Boża. Bóg wskazał to miejsce i powiedział, że wskazał miejsce na zamieszkanie dla siebie. Więc jeżeli jestem daleko od tego miejsca, to jestem daleko od Boga. Jeżeli jestem daleko od miejsca składania ofiar, dzięki czemu moje grzechy są darowane, to jestem daleko od Boga. I to pragnienie Boga i ta tęsknota za Bogiem jest jeszcze mocniejsza, kiedy jestem daleko od tego miejsca. A co mam powiedzieć, jeżeli to miejsce jest zniszczone, zdewastowane, zburzone, świątynia spalona, nikt nie składa tam ofiar, lampy zgasły, jest ciemno. Co mam powiedzieć? No bo to zrobiono. Królestwo babilońskie, 587 rok, najazd, zburzenie świątyni, demontaż fundamentu wiary Żydów. Po prostu odebrać im świątynię, odebrać im to miejsce, to tak jakby zostawić ich w próżni, z niczym. Jak teraz żyć? Gdzie jest ten Bóg? I to było wszystkie naprawdę ważne pytania, dlatego są takie emocje zagubienia, trwogi z powodu tego, jak my teraz będziemy żyli. Stąd u psalmisty ta niezaspokojona potrzeba Boga i pytanie, kiedy przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? Jest tu przede wszystkim dużo tęsknoty za tym, co utracone, smutku z tego powodu, choć jest też nuta nadziei. I dodatkowo pragnienie i ból pogłębia zachowanie tych, wśród których jesteśmy, a oni co dzień, jakby z triumfem, jakby na złość i z wyniosłością mówią, no to gdzie jest ten twój Bóg? No i gdzie jest ten twój Bóg? Dlatego psalmista ucieka w świat wspomnień. I wiecie, w ogóle w tym psalmie możemy zobaczyć, jak ważne są dobre wspomnienia. Zobaczcie, co pojawia mu się w wyniku wspominania domu Bożego i ludu Bożego. Jakie on ma wspomnienia? Dla niektórych to może być, całe życie mnie tępiono w tym zborze. Całe życie chodzono za mną z linijką, mnie po prostu tam ustawiano, nie? Ale zobaczcie, jakie on ma wspomnienie z chodzenia do świątyni. 3 razy do roku każdy Żyd musiał stanąć na 3 święta w świątyni, aby oddać Bogu chwałę, ponieważ to wszystko było tak scentralizowane, aby cały lud oddawał Bogu cześć w jednym miejscu, jednemu Bogu. I zobaczcie, jakie to są emocje. Popatrzmy do tego tekstu od 3 wersetu do 5. Tu jest ciepło, tu jest światło. Dobre wspomnienie, pielgrzymowanie do domu Bożego w otoczeniu ludu Bożego. Szliśmy razem. Co to była za atmosfera? Dlatego wam opowiedziałem na początku tę ilustrację z obchodów 150-lecia baptyzmu tutaj. Wspomnienia ożyły i pierwsze, co wyszło, to były dobre wspomnienia. Dobre wspomnienia od dzieciństwa. One były związane z ludem Bożym, z całym Kościołem. Z całym Kościołem. I to wspomnienie jest nośnikiem wielu pozytywnych emocji. Jest jasne, radosne, pokrzepiające. Na to wspomnienie psalmista rozrzewnia się w duchu i płacze we dnie i w nocy. Jak sam mówi, łzy są dla niego jak chleb we dnie i w nocy. Można powiedzieć, że karmi się łzami. Smutek jest tak wielki. I zobaczcie, jak wielki kontrast jest pomiędzy tym, w jakim miejscu teraz znajduje się psalmista czy naród. Ten jeleń, który szuka źródła wody, ponieważ jest z dala od niego. I tutaj ten obraz, kiedy oni idą do tej świątyni. I są tacy radośni, są tacy bezpieczni. To, wiecie, to jest taki obraz bezpiecznego marszu przez ulicę, kiedy idziesz do świątyni, albo nawet przez Izrael, bo idziesz spotkać się z żywym Bogiem. Niesamowite, co? I właśnie w tym momencie zaczyna się refren, fraza, która w psalmie powtarza się dwa razy. Czemu rozpaczasz, duszo moja? I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim, Bogiem moim. A więc jest też rozpacz, jest płacz, jest smutek, beznadzieja, ale też trzeźwiące wezwanie, które my moglibyśmy powiedzieć, no ogarnij się, człowieku. No weź się w garść. Prawda? Bo tutaj jest to, jakbyśmy mogli powiedzieć to współczesnym językiem. Zwróć się ku temu, który jest twoim Bogiem. Przecież On jest twoim Bogiem i jest zbawieniem. On będzie działał, jeżeli zwrócisz się do Niego sercem. To nie jest pytanie, czy będzie działał. Jest pytanie, co ty zrobisz, ale On będzie działał. To jest ta perspektywa. Lepiej jest bowiem ufać Panu pośród beznadziei, niż pogrążać się w tej beznadziei i karmić się takie, wiecie, rozpaczą, smutkiem, jakimiś takimi, wiecie, wspomnieniami, które w ogóle nie przynoszą życia i tylko nas oddalają od Boga. Słuchajcie, co psalmista tu robi? To jest niesłychane. Nie wiem, czy to kiedyś przetestowaliście. Ja to próbowałem, takich rzeczy w swoim życiu i one świetnie działają. On mówi do siebie. On mówi do swojej duszy. Prawda? Duszo, ufaj Bogu. Marcin, zaufaj Bogu. Czasami, wiecie, ktoś do nas mówi, my tego nie słyszymy. Potrzebujemy, żeby ten głos rozległ się z naszego serca, tutaj z tego ducha i żebyśmy powiedzieli, zaufaj Bogu. Inaczej będziesz zgubiony. Zaufaj Bogu. Jeszcze sławić Go będziesz. On jest zbawieniem twoim i Bogiem twoim. Próbowałeś tego kiedyś? Naprawdę działa. Jest taka piękna pieśń. Zbudź się, duszo ma. I uwielbiaj Go. Psalmista to często robi. Jak czytamy psalmy, to widzimy, że on zwraca się do siebie. Jakby siebie napomina, siebie ustawia we właściwym pionie i zwraca siebie ku Bogu i mówi, ufaj Bogu. Patrz na Niego. Ufaj Bogu. Przejdźmy do drugiej części psalmu od wersetu 7. I tutaj mamy też dwie rzeczy, zobaczcie. Po pierwsze, o ile ta pierwsza część zaczynała się od obrazu i od wspomnienia, to druga zaczyna się od wspomnienia, kończy się obrazem. I ten refren jest otulony dobrymi wspomnieniami. Wiecie, jeżeli napełniasz się dobrymi wspomnieniami, jeżeli napełniasz się dobrymi rzeczami, jeżeli karmisz się pozytywnymi rzeczami, to potem te prawdy głębokie biblijne, one przychodzą do ciebie w otoczeniu dobrych wspomnień. Ale kiedy karmisz się negatywnymi rzeczami, kiedy jesteś takim człowiekiem, który wszystkich tam mruga i po prostu tylko masz negatywne przesłanie dla innych, to te prawdy, które ty będziesz mówił o Bogu, będą dla Niego krzywdzące, bo będą właśnie w takim otoczeniu. Niefajnego podejścia do siebie, do ludzi. A więc tutaj zaczyna od wspomnienia. I oczywiście, co to jest za miejsce? Co on wspomina za miejsce? Mówi, wspominam cię z krainy Jordanu, szczytów Hermonu, z gór Misar. Wiecie, co to jest za miejsce? No wiemy, że w Izraelu, tak? Byśmy powiedzieli. Ale to chodzi o źródła Jordanu. A więc myślę, że psalmista nie jest w tym czasie, w tym miejscu, tylko on wspominając dobre rzeczy poprzez to wspomnienie źródeł Jordanu idzie ku źródłu swojej wiary. A kto jest źródłem tej wiary? Bóg. Wiecie, to nie wiem, czy wy tak macie, ale ja tak kojarzę w taki sposób, że gdzieś patrzę i zaraz mi się jakaś prawda o Bogu otwiera. I tutaj jest właśnie dokładnie tak samo. Gdzieś tam pod ziemią biją źródła Jordanu, one nie są na wierzchu, dlatego ten jeleń stoi z takimi, wiecie, rozpostartymi nozdrzami, bo on szuka tej wody, a źródło jest pod ziemią, ale jest. Może na zewnątrz nie ma wody, może jest sucho, ale tam w ziemi bije żywa woda. Bo Bóg jest źródłem niewysychającym. Bo Bóg jest źródłem niewysychającym. I potem w wersecie 8 widzimy, że psalmista mówi: wszelkie nawałnice i fale Twoje przeszły nade mną. A to sformułowanie może oznaczać między innymi obraz Bożego sądu, Bożego gniewu, ale po prostu też jakieś, wiecie, niewyobrażalne natężenie nieprzychylnych sytuacji, z którymi się właśnie mierzył się Boży lud. Czy te słowa z czym wam się kojarzą? Bo kiedy ja je czytałem, to one natychmiast poprowadziły mnie do modlitwy Jonasza. Bo właściwie tam są sformułowania, którymi posłużył się Jonasz w swojej modlitwie i zachęcam, żebyśmy teraz po prostu przeczytali tę modlitwę i wybraną część, bo ona jest dosyć długa, ale przeczytajmy, bo uważam, że psalmista podpowiada nam, w jaką stronę powinniśmy iść, gdy znajdujemy się w takim stanie jako lud Boży, jako jednostka. I nakierowuje nas na Jonasza w brzuchu ryby, który modli się do Boga. Jak on tam trafił? No Bóg mu powiedział: głoś opamiętanie Asyryjczykom. A Syryjczykom będę głosił opamiętanie? Przecież oni za niedługo poprowadzą twój lud do niewoli. A niech zginie to plemię. Ale Bóg ma przesłanie łaski i opamiętania dla każdego człowieka. Każdy ma prawo pokutować się, nawrócić, nawet największy zbrodniarz. Zgodzicie się? I Jonasz odmawia Bogu, ucieka przed Bogiem, wsiada na statek, płynie w drugą stronę, no więc jest nieposłuszny. I w pewnym momencie, na własną prośbę, biorą go marynarze statku, na którym płynie, i wyrzucają go do morza, na którym jest sztorm. I on opada w to rozbuchane morze i niknie tam w toni, gdzieś po prostu przepadł. To jest sytuacja bez wyjścia. To jest sytuacja, kiedy człowiek absolutnie nie może z niej wyjść cało. Wiecie, byliśmy teraz w Stroniu Śląskim. Wróciłem o 24:00, trochę się przespałem i już jechaliśmy do Warszawy. Zobaczyłem, co tam się dzieje. Wiecie, trzeba pojechać w takie miejsce, żeby być wdzięcznym. Mówię wam, jakby tam bomba przeszła, jakby tam wojna przeszła. A tam poszła tylko woda i aż woda. Pękła tama i ta woda była ogromna. I słuchajcie, to był żywioł, który znosił na swojej drodze wszystko. I ciągnął kamienie, beton, słupy. To wszystko tamtędy płynęło i zmiotło komisariat, zmiotło tam taki pawilon, urwało domów kawałki. Ludzie poginęli, mimo że się oficjalnie o tym nie mówi. I Jonasz jest w dużo większym żywiole. Wyrzucili go do morza, gdzie jest sztorm i po prostu definitywny jego koniec. Wiecie co? On w tym momencie, gdzieś jakiś taki przebłysk myśli, to jest to, jak jesteś wychowany, ukształtowany, co jest twoim nawykiem, co jest częścią twojej tożsamości. On pomyślał o Bogu. On z tej beznadziei zawołał do Boga, z tego odmętu zawołał do Boga. I wiecie co? Bóg wydobył go z przepaści jego życia. No kto by się spodziewał? No kto by się spodziewał, że tak się właśnie stanie? Nie ma sensu uciekanie przed Bogiem, nie ma sensu obrażanie się na Boga. Jedynie właściwe, co może zrobić jednostka, naród w sytuacji, kiedy jest z dala od Boga, oddalony, bo oddalił się od Niego, bez szans na ocalenie, to zwrócenie się ku Bogu i wołanie do Niego ze złamanego serca. Panie, po prostu zrób coś z nami. Panie, zrób coś ze mną. Panie, odmień mnie trwale. No ja po prostu już nie mogę i nie chcę taki być, jaki byłem do tej pory. Ożyw mnie, ratuj mnie, napełnij mnie, ukształtuj mnie, prawda? Izrael jako naród z powodu swojego nieposłuszeństwa, niewierności Bogu znajduje się w takiej samej sytuacji jak Jonasz. Pytanie więc brzmi: nie to, co Bóg zrobi, ale jak Izrael się zachowa w tej sytuacji. Bo nie jest kwestią tego, co Bóg zrobi. On jest suwerenny. Ale zawsze pytanie jest w takiej sytuacji, co my zrobimy. Co my zrobimy? Powinni zrobić to, co zrobił Jeremiasz, ponieważ dalsza część, w tej drugiej części psalmu 42, tam są nawiązania do modlitwy Jeremiasza z Trenów, z rozdziału 3. I chciałbym, żebyśmy teraz zobaczyli. Będziemy czytali wersety od 9. Przeczytajmy, a potem zaraz przejdziemy do modlitwy Jeremiasza z Trenów z rozdziału 3. Za dnia wyznacza Pan łaskę swoją. W nocy śpiewam Mu pieśń, modlę się do Boga życia mego. Mówię do Boga, skało moja, dlaczego zapomniałeś o mnie? Dlaczego posępny chodzę, gdy trapi mnie nieprzyjaciel? Jest mi tak, jakby kruszono mi kości, gdy mnie lżą wrogowie moi, mówiąc do mnie co dzień, gdzie jest twój Bóg? A teraz zobaczcie, Treny, rozdział 3. Przeczytajmy. Werset 4, potem przejdziemy do 21. Zniszczył moje ciało i skórę, połamał moje kości. Połamał, zmiażdżył, skruszył. To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja. Dlatego w Nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa. Dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Dobrze jest, gdy mąż nosi jarzmo w młodości. Niech siedzi w samotności i milczy, gdy Pan je nań wkłada. Niech przytyka swoje usta do prochu. Może jest jakaś nadzieja. Niech nadstawia policzek temu, kto bije. Niech się nasyca zniewagą, albowiem Pan nie odrzuca na wieki. Gdy zasmuca, znowu się lituje według obfitości swojej łaski. A więc, kiedy naród zwraca się ku Bogu ze złamanym sercem, można zaobserwować pewien powtarzający się rytm, który staje się rytmem ich życia na obczyźnie. Jaki? Za dnia wyznacza Pan łaskę swoją, werset 9, a w nocy śpiewa mu pieśń, modlę się do Boga życia mego, mówię do Boga, skało moja, dlaczego zapomniałeś o mnie? Słuchajcie, Jeremiasz pokazuje nam, co znaczy prawdziwa pokuta, bo właściwym na oddalenie od Boga, na to taki stan bycia daleko od Boga jest zwrócenie się ku Niemu i prawdziwa pokuta. Wiecie, na wschodzie mają takie słowo pokajanie. Pokajanie. I to oznacza pokajać się z tego, jak się żyło, odwrócić się od tego, ale naprawdę szczerze to zrobić i zwrócić się ku Bogu swoim sercem. I zobaczcie, właśnie w Trenach 3,27 mamy obraz prawdziwej pokuty. Dobrze jest, gdy mąż nosi jarzmo w młodości, niech siedzi w samotności i milczy, gdy Pan je nań wkłada. Albowiem Pan nie odrzuca na wieki, gdy zasmuca, znowu się lituje według obfitości swojej łaski. Czemu jest to takie ważne? Bo jest to jedyna właściwa postawa w oddaleniu od Boga. Nie ucieczka, nie bunt, nie złorzeczenie Bogu, ale prawdziwa pokuta i siedzenie w milczeniu przed Panem, oczekując Jego łaski. I Bóg jako skała, to ten kolejny obraz, to jest znany dla Izraelitów obraz. Kiedy Izrael znalazł się na pustyni, zabrakło wody do picia, Bóg nakazał Mojżeszowi przemówić do skały. Nie trzeba było walić w nią laską, no ale Mojżesz uderzył w nią. Tak poszło po prostu. Ale dzięki łasce Bożej tak woda popłynęła, prawda? Popłynęła. Natomiast ta skała, wiemy w oparciu o to, co mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian, to jest Chrystus, który szedł ze swoim ludem i z którego wszyscy pili na pustyni. Na pustyni pili. Wszyscy pili na pustyni i napoili się. Ponieważ Bóg, jedynie Bóg, jest skałą, z której chce, aby jego lud gasił pragnienie, gdziekolwiek będzie, i to jest źródło niewyczerpane. Niewyczerpane. Psalm kończy się refrenem: czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, jeszcze sławić go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. W takich chwilach jak te, o których pisze psalmista, możesz rozpaczać, możesz pogrążyć się w beznadziei. Albo możesz zwrócić się do Boga z nadzieją, że Bóg zbawienia, On działa i On mnie odbuduje, On mnie odnowi, On podniesie nas, On nas nie zostawi w miejscu, jakim jesteśmy. Gdybyśmy mieli ten sam jakoś podsumować, Izraelu, znalazłeś się daleko od Boga, od domu Bożego i z powodu swoich grzechów i nieposłuszeństwa doświadczasz tych wszystkich rzeczy. Jeżeli zwrócisz się do Boga tam, gdzie jesteś, On zaspokoi twoje pragnienie tak, jak zrobił to dla Izraela, pojąc go ze skały. Więc co Izrael powinien zrobić? Zwrócić się w modlitwie do Boga i oczekiwać Jego łaski, bo to jest Bóg łaski, bo to jest Bóg, który zawarł z nimi przymierze, bo to jest Bóg, który chce ich darzyć życiem, bo to jest Bóg, który chce ich uczyć. Mam dwa pytania, może nawet trzy. Jak opisałbyś swoją indywidualną relację z Jezusem Chrystusem dzisiaj? Co to za relacja? Jakiego rodzaju ona jest? Jakiego rodzaju zależnością jest? Po drugie, a w jakim miejscu znajdujemy się dzisiaj, znajdują się nasze wspólnoty dzisiaj, które współtworzymy? Czy to są wspólnoty budujące na skalę? Nie to, że wiecie, stojące obok, ale budujące na skalę, która jest fundamentem dla nich, chrystocentryczne, oparte na Bożym Słowie, na prawdzie Bożego Słowa, sfokusowane na Boga, na wypełnianie Bożej woli. Bo wiecie, kiedy tak jest, to obfitujemy nawet w dolinie. I Bóg jest w stanie nas napoić nawet w dolinie. Tam, gdzie wydaje się, że nie ma życia, gdzie jest tylko cierpienie. A jakoś połączmy to z Nowym Testamentem, z tym, co dla nas dzisiaj. Wiecie, że Pan Jezus kiedyś zabrał uczniów dokładnie w to samo miejsce? Zabrał ich do Cezarei Filipowej. A Cezarea Filipowa to jest właśnie to miejsce u stóp góry Hermon, tam, gdzie bije źródło Jordanu. Przeczytajmy to. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: ty jesteś Chrystus, czyli ten pomazaniec, obiecany Dawidowi w przymierzu, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, ty jesteś Piotr, na tej opoce zbuduję Kościół mój, bramy piekielne nie przemogą go. Po co Jezus zabrał ich w to miejsce? No na pewno, żeby odpocząć. To jest dobre miejsce na odpoczynek. Ale również, by zabrać ich do źródła. I zobaczcie, że Bóg objawił Piotrowi, kto jest źródłem, kto jest skałą. On jest tą skałą. Jezus jest tą skałą. Skałą, która napoi swój lud. Skałą, która będzie, z której będziesz jadł śmietanę i miód, jak mówi w innym miejscu Słowo Boże. Miejsce owocowania i pełni dla Bożego ludu. I pyta się swoich uczniów, za kogo mnie ludzie uważają. I były różne pomysły na to. Ale Piotr mówi: ty jesteś Chrystus. Syn Boga Żywego. Ty jesteś ten król, na którego czekał Izrael. Modlił się psalmami w oczekiwaniu na ciebie i na królestwo, które ustanowisz. I teraz już nie musimy czekać. Teraz po prostu możemy iść za tobą. To jest ta perspektywa. I właśnie na tej skale Chrystus buduje swój Kościół. My mamy być osadowieni na Nim, połączeni integralnie z Nim, bo w oderwaniu od Niego umieramy, usychamy. On jest źródłem wszelkiej łaski dla nas. On. To jest ten obraz. Współczesny Kościół, nasze wspólnoty, potrzebujemy mieć tak głęboko w sercu, w duszy, aby nam wybrzmiało: Jezus to Chrystus, Syn Boga Żywego. Takiego Kościoła nie przemogą bramy krainy umarłych, tam jest napisane. Czyli takiego Kościoła nie przemogą prześladowania, nie przemogą przeciwności, które innych ludzi rozbijają. Bo nie da się, wiecie, zniszczyć kogoś, kto jest wkorzeniony, zakorzeniony na Bogu. Ty możesz go zasmucić, ty możesz zrobić mu przykrość. On będzie płakał z tego powodu, ale w końcu powstanie. Bo jest zbudowany na Chrystusie. No taka jest prawda. Czy pozwolisz temu Chrystusowi założyć sobie na ramiona Jego jarzmo? Bardzo lubię ten fragment z Ewangelii Mateusza. Pamiętacie, Jezus chodził w Galilei, czynił cuda. Kafarnaum, inne miejscowości, mnóstwo cudów i prawie zero opamiętania, nawrócenia. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Jeżeli naprawdę wiesz, jaki jest Jezus, jaki jest w głębi, sam poprosisz Go o to, by założył Ci na Twoje barki Jego jarzmo. Ktoś powiedział, że Jezus jako cieśla wykonywał fajne nowe jarzma. One były dobre, miłe i lekkie. A Jezus to powiedział, żeby powiedzieć, że pod Jego panowaniem, pod Jego kierownictwem będziesz miał ugaszone pragnienie, bez względu na okoliczności. Przyjdzie zrobić wiele trudnych rzeczy, przyjdzie przejść przez wiele trudnych rzeczy, a ty się ostoisz, bo będziesz zakorzeniony w Nim i na Nim. Spójrz, jaki jest owoc życia pod Jego prowadzeniem. Wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, przyjdźcie do mnie, ja wam dam ukojenie. A potem też mówi o tym, że będziecie cichego i pokornego serca. Skąd ten wyraz cichy? Mateusza 5,5. Błogosławieni cisi, oni posiądą ziemię. Wiecie, jaki tam jest obraz? Bardzo go lubię. Piękny, silny, pełen życia rumak. Ubrany we wszystko, co jest potrzebne do boju. I siedzi na nim rycerz. I ten rumak, pełen siły, poddaje mu się, pozwala mu się prowadzić przez pole bitwy, bo ten, który na nim siedzi, jest królem. I tak jest obraz ludzi i wspólnot, które są cisi w wyniku życia pod panowaniem Jezusa Chrystusa. Kupuję ten obraz. On jest niezwykły, jest piękny. I chciałbym zakończyć słowami z Ewangelii Jana z rozdziału 7. W ostatni wielki dniu święta stanął Jezus pośród zebranych w świątyni i głośno zawołał. To normalnie robili kapłani, niosąc wodę z sadzawki. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jezus przychodzi jak ten, który ma pełen dzban wody żywej i mówi, kto spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną wody rzeki żywej. To mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Stan Twojego zaspokojenia, czy zaspokojenia nas jako wspólnoty, wiąże się bezpośrednio z tym, co Jezus zrobił na krzyżu. I tym, że w wyniku tego posłał swojego Ducha Świętego, aby prowadził Ciebie, prowadził mnie, prowadził całe wspólnoty, nauczał, abyśmy doświadczali życia w obfitości. Tam, gdzie jesteś, ze swojej doliny zwróć się do Niego w modlitwie. Nie szarp się, nie groź, nie kop. Upadnij przed Nim, jak przed Panem i oddaj Mu bezpowrotnie prawo do swojego życia. On nie zmarnuje ani jednego dnia od tej chwili swojego życia. Nie roztrwoni go. On poi swój lud nawet na pustyni, gdyż jest skałą, z której napić się może każdy, kto w Niego wierzy. Więc czemu rozpaczasz, duszo moja? I czemu drżysz we mnie? Ufaj Panu. Jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Pytanie nie brzmi, czy Bóg coś zrobi, gdy się do Niego zwrócisz. Pytanie brzmi, co Ty zrobisz? Czy zwrócisz się do Boga? Jako jednostka, czy my jako wspólnota? Bracia, siostry, tego i sobie i wam życzę. Takiego życia pupachy w Chrystusie, zanurzonymi w Nim, wkorzenieni w Nim, pijący bezpośrednio z Niego jako skały. Nie budujmy obok, nie budujmy z dala od Niego, budujmy na skalę, którą jest Chrystus. Nic nie przemoże takiego wierzącego, ani takiej wspólnoty, która jest zbudowana na Chrystusie. Wręcz odwrotnie, przeciwności będą jedynie taką wspólnotę umacniały, zespalały i czyniły ją pięknym świadectwem, gdzie rzeczy błahe, drugorzędne, nieszlachetne odpadną. Zostanie tylko, wiecie co, czyste złoto. Czyste złoto. Amen.